Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii według Jana, z rozdziału 14, wierszy od 1 do 8. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali, i Ojca mego byście znali. Odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Modlmy się. Panie i Boże, cóż z tego, że słyszymy dźwięk, kiedy czytamy Twoje słowo? Cóż z tego, że widzimy litery, którymi jest spisane w Piśmie Świętym? Bez Twojego błogosławieństwa, bez Twojej miłości i mądrości niczego z tych słów nie zrozumiemy, a w każdym razie nie zrozumiemy tak, żeby prowadziło nas to do społeczności z Tobą i do zbawienia. Pobłogosław nas dzisiaj, prosimy Cię, takim właśnie dobrym zrozumieniem, w którym wrośniemy w Twój Kościół i staniemy się Jego integralną częścią. Prosimy Cię o to w Jezusie Chrystusie. Amen. W słowach, których przed chwilą wysłuchaliśmy, Jezus zapowiada swoje odejście. Wszystko, co związane jest z Jego ziemską pielgrzymką, dobiega właśnie końca. Wiadomo, że chronologia Ewangelii Janowej wygląda nieco inaczej, aniżeli ta, którą znamy z Ewangelii synoptycznych. Nieco mniej chronologicznie, chciałoby się powiedzieć, ale za to jest chyba bardziej realistyczna. Jezus zapowiada swoje odejście uczniom, tym, którzy towarzyszyli mu wedle relacji Janowej przez całe 3 lata działalności. Długi czas. Po tym okresie, po tych wszystkich rzeczach, które widzieli, uczniowie naprawdę powinni już rozumieć, wiedzieć, wierzyć. Nie powinni natomiast zachowywać się niczym dzieci we mgle, nie pojmujące najprostszych rzeczy. My przecież natychmiast wszystko to rozumiemy. Pamiętajmy tylko, że to nasze rozumienie jest naturalne po 2000 lat rozwoju i głoszenia chrześcijańskiej teologii oraz po całożyciowym kodowaniu oczywistością faktów tworzących tę teologię. Apostołowie żyjący przed całym tym okresem rozwoju myśli chrześcijańskiej nie tylko uczeni byli oczekiwania czy spodziewania się zupełnie czego i kogo innego, ale i przeżywali te wszystkie spotykające ich nowości na bieżąco. Trochę przypomina to teleturniej. Wszyscy, którzy siedzą w domach, dziwią się, skąd się wzięli ci wszyscy niesprawni umysłowo ludzie, którzy nie potrafią odpowiedzieć na najprostsze pytania. Gubią się przy oczywistych rzeczach. A ci tam, biedni, w studio, umierają ze strachu i nie mogą przypomnieć sobie pewnie, jak mają na imię. A co dopiero udzielić sensownej odpowiedzi na jakieś zadawane im trudne pytania. Ci, którzy są w studio, są na pierwszej linii frontu. Wszystko jest dla nich świeże. Wszystko jest dla nich realnym wyzwaniem, któremu muszą podołać. Dokładnie to dzieje się w naszym dzisiejszym tekście z Jezusowymi apostołami. My dzisiaj wiemy, że Jezus jest Bogiem i człowiekiem, że to On jest obiecanym Mesjaszem, że to w Nim i z Nim i w ogóle. Dla nich oczywiste było tylko jedno. Wychowani byli w tym od dziecka. Oczywiste było, że Bóg jest Echad, jeden, jedyny. Wcale nie było takie oczywiste, jak zresztą to widać, że to do Jezusa należałoby odnieść to słowo Bóg. Jak zresztą widać, Jezus wcale nie oczekiwał, że tak będzie. Cierpliwie raz po raz tłumaczył, odpowiadał na pytania, wybaczał, a nawet całkiem pomijał milczeniem opory w przyjęciu prawdy. Istotą tego, co się dzieje w naszym dzisiejszym tekście, nie jest bowiem dowiedzenie teologicznego geniuszu apostołów, którzy wcale przesadnie genialni nie byli, bo i jak mieli być? Byli prostymi ludźmi, aż dziw, że w ogóle ogarniali cokolwiek z tego, co wokół nich się dzieje. To nie byli uczeni, to nie byli filozofowie tworzący myśl swoich czasów, to nie byli prawnicy roztrząsający rzeczywistość w oparciu o bardzo skomplikowane przepisy, tylko prości ludzie żyjący z pracy swoich rąk. Może poza jednym wyjątkiem, poza apostołem Pawłem, ale to zupełnie późniejsza historia. Powtarzam, istotą tego, co się dzieje w tym tekście, nie jest udowodnienie tego, jak byli mądrzy apostołowie Jezusa, ale pokazanie ich ostatecznej reakcji na prawdę, której doświadczyli. Niezależnie od tego, ile zrozumieli z Jezusowego nauczania, bez zastrzeżeń je przyjęli i wokół Niego zbudowali na Bożą chwałę cały Kościół. Ten sam rodzaj postawy leżał u podstaw reformacji. Nasi duchowi przodkowie nie szukali swojej chwały i zaszczytów z niej płynących. To zresztą gwarantowałoby im w o wiele większym stopniu pozostanie w tym tworze kościelnym, którego byli częściami. Ale oni szukali raczej zrozumienia Bożej woli wobec nich. Dlatego tak niesprawiedliwe i krzywdzące są oskarżenia rzucane pod adresem tych, którzy stali u początków reformacji, wedle których to oni, protestanci, rozbili jedność Kościoła, czy wyłamali się z łona jedynie słusznego rzymskiego katolicyzmu. Po pierwsze, ten rzymski katolicyzm powstaje właściwie dopiero w okresie poreformacyjnym czy późnoreformacyjnym, konstytuowany uchwałami Soboru Trydenckiego, który obradował w latach 1545-1563, a więc prawie 3 dekady po wystąpieniu Marcina Lutra. Przed reformacją mamy do czynienia jedynie z podzielonym i wzajemnie skłóconym po wielkiej schizmie chrześcijaństwem wschodnim i zachodnim. A po drugie, celem i istotą procesu reformacyjnego nie było jakiekolwiek wyłamywanie się z Kościoła, ale oczyszczenie go z tego, co jak czad w kominie narosło przez wieki nic nie robienia i budowania w nim na różne sposoby ludzkiej chwały. Reformacja to poszukiwanie oryginału, odkopywanie głęboko schowanej nauki Jezusa Chrystusa, mówiącego do uczniów: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Ale reformacja jest też poszukiwaniem tej cudownej ufności uczniów, którzy nawet nie rozumiejąc do końca Bożej mądrości, idą jednak wiernie za głosem swego nauczyciela. Dziś natomiast, i to jest chyba najistotniejszy przekaz tych słów na dzisiaj, dla nas, teraz, tutaj, w czasie tego reformacyjnego nabożeństwa, dziś natomiast to my jesteśmy apostołami Jezusa Chrystusa. Dziś to my jesteśmy reformatorami kościołów, z których wychodzimy. I naprawdę nie chodzi o to, który z nich kiedy powstał i kto był jego teologicznym twórcą. Chodzi jedynie o ten sam cudowny i właściwy proces poszukiwania wszędzie najpierw Bożego Słowa i pokładania jedynie w Nim całkowitego zaufania. To jest ta reformacja, której początku pamiątkę dzisiaj obchodzimy. Jeżeli to święto ma jednak w ogóle mieć jakiś sens poza ustawiczną przysłowiową galwanizacją trupa, to pokorna i ufna wiara apostołów, to nieugięta wola reformatorów, pchająca ich do oczyszczania Kościoła z patyny pychy i niewiary, muszą teraz być istotą i naszego życia, i naszej wiary, i naszego zmagania najpierw z samymi sobą, a potem z całym światem. Zmagania o oczyszczenie prawdy Bożej ze wszystkiego, co ją nam przesłania. Dziś to nasza reformacja, kochani. I nie ma tu wcale miejsca na żadne pytania w stylu, czy podołamy, czy uniesiemy ten obowiązek, czy rozumiemy, czy potrafimy. Dziś to nasza reformacja i my poniesiemy ją z Bożą pomocą dalej przez kolejne 500 lat albo tyle, ile tych lat zechce Bóg nam dać. Dziś to nasza reformacja, która nie jest martwym, zakończonym czasem. Bardzo dobrze powiedział ksiądz proboszcz Makula chwilę temu, że w tym roku obchodzimy 499 lat reformacji. W przyszłym roku będziemy świętować 500 lat reformacji, a nie 500-lecie czegoś, co było dawno temu i równie dawno temu już się skończyło. Ta reformacja jest żywym procesem, dopóki żywe są serca i umysły i dłonie i nogi i biodra gotowe do niesienia jej w cały świat. Wśród tych, którzy mają być jej piewcami i kontynuatorami, wśród nas. Po to dzisiaj tutaj jesteśmy, żeby to sobie przypominać. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum ludzki, ten niechaj strzeże serc waszych i umysłów waszych w Chrystusie Jezusie, Panu i Odkupicielu naszym. Amen.